Wydawca publikacji o rzekomym mordzie na 80 Żydach dokonanym w 1944 roku w lesie pod Uchaniami przez Armię Krajową nie chce zamieścić sprostowania w ogólnopolskich mediach. Kombatanci zapowiadają skierowanie pozwu do sądu. Sprawa dotyczy publikacji Śladami Żydów Lubelszczyzna wydanej przez Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie, Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum Historii Żydów Polskich. Opracowanie tekstów zajęła się pani dr Maria Kubiszyn z Zakładu Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Kłamliwy fragment przewodnika dotyczący wydarzeń, do jakich miało dojść w Uchaniach na Lubelszczyźnie. Z tekstu wynika, że w lesie pod Uchaniami od listopada 42 ukrywała się grupa około 80 Żydów, która w lipcu 44 roku, na 2 tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, została jakoby otoczona i wymordowana przez żołnierzy Armii Krajowej, jak również mieszkańców Uchań. Ocaleć miało według tego przewodnika jedynie 9 osób. To kłamliwe stwierdzenia, do czego przyznał się także wydawca, ale w ogólnopolskich mediach sprostowania nie chce zamieścić. To, co zrobił, to errata do pierwszego wydania. Z nami jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
No i jak to rozumieć? Jest kłamstwo, które poszło w świat, które wpisuje się w narrację chociażby tego filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie o Armii Krajowej.
Dokładnie tak.
I to kłamstwo wychodzi z polskiej ziemi.
I to jest bardzo przykre, zwłaszcza w tym kontekście, jakim były wczorajsze uroczyste obchody 69. rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie gościliśmy przedstawicieli Knesetu, gdzie było bardzo wielu również polskich polityków i gdzie wiele mówiono właśnie o sprawach polsko-żydowskich w tym pozytywnym kontekście. To podkreślał również były ambasador Izraela w Polsce i przewodniczący Knesetu profesor Szewach Weiss. A tymczasem okazuje się, że są tego typu sytuacje, w których jeżeli ktoś coś kłamliwie powie o Polakach mordujących Żydów, to jest to nagłośnione w ogólnopolskich mediach, nie ma do tego dostęp. Tymczasem, kiedy przychodzi do sprostowania, to stosując różne kruczki prawne i literalnie wykonując, bo tak rozumiem, wyrok, nie chce się tego odwołać, sprostować w mediach ogólnopolskich. A przecież o czym tak pięknie właśnie mówi Szewach Weiss i to wielokrotnie, stosunki polsko-żydowskie były nacechowane w o wiele większym stopniu bohaterstwem ze strony Polaków, aniżeli tym, mówiąc jednym słowem, szmalcownictwem, pod którym się kryją same przykre rzeczy. Owszem, bywały takie jednorazowe, sporadyczne wypadki, ale tak samo bywają wypadki gwałtów, rabieży, zabójstw i w ogóle różnych ohydnych zbrodni w każdej armii świata. I jeżeli to jest porządna armia, to jest surowo ukarany sprawca tych zbrodni. Natomiast nie wolno generalizować. I kiedy jest taka fałszywa generalizacja, czy też jest fałszywe stwierdzenie o jakimś fakcie historycznym, który de facto nie był faktem historycznym, nigdy nie miał miejsca, no to wtedy należy to jak najszerzej sprostować i przeprosić tych, których się postawiło w stan oskarżenia, którzy prawdopodobnie już nie żyją, ci żołnierze Armii Krajowej, ale żyją ich potomkowie, ich synowie czy dziadkowie i oni teraz mogą żyć takim piętnem ludzi, którzy mordowali Żydów. W domyśle oczywiście jest zawsze, że z przyczyn rasowych albo też z przyczyn, co jeszcze gorsze, materialnych, chcąc zawładnąć ich majątkiem. Dlatego ja na miejscu tych, którzy popełnili taki fałsz historyczny, z własnej, nieprzymuszonej woli, nawet nie oglądając się na wyrok sądu, który nakazuje opublikowanie sprostowania czy przeproszenia w konkretnym medium, nagłośniłbym to prostowanie, przyznając się do błędu, dlatego że zwłaszcza dla zawodowych historyków przyznanie się do błędu, kiedy się natrafi na świadectwa mówiące o pewnych faktach inaczej, aniżeli do tej pory sądzono, bo to się zdarza w historii, odnajdują się nowe dokumenty, nowi świadkowie, więc jeżeli taka sytuacja zaistnieje, że odnajduje się takie fakty, takie dokumenty stawiające owe fakty wcześniej w inny sposób nagłośnione w zupełnie nowym świetle, to wtedy każdy zawodowy historyk przeprasza, wycofuje się i tłumaczy, dlaczego tak się stało. I nikt nie ma o to do niego pretensji. ponieważ wiedza historyczna to nie jest wiedza absolutna, dana raz na zawsze, tak jak w matematyce, gdzie 2 plus 2 równa się 4 w każdej epoce, w każdym kraju i po prostu wszędzie i zawsze. Historyk ma prawo do błędu, historyk ma prawo nie dotrzeć do pewnych źródeł, aczkolwiek w sytuacji, w której rzuca się poważne oskarżenia, a jest możliwość, że pojawią się jakieś nowe źródła, to może niekiedy lepiej wstrzymać się z publikacją, która może komuś wyrządzić krzywdę, aniżeli dokonywać jej, nie sięgając do wszystkich możliwych świadectw tamtej epoki.
Ten fragment o wymordowaniu uchańskich Żydów miał dodać według wydawnictwa samowolnie jeden z redaktorów już po ostatecznej redakcji i korektach wprowadzanych przez historyków. Twórcy publikacji przyznali, że ta teza o wymordowaniu przez partyzantów Żydów przy współudziale mieszkańców nie ma żadnej podstawy w materiale źródłowym, więc fałszerstwo jest ewidentne, po prostu nie ma takich materiałów źródłowych.
Oczywiście, ale odpowiada zarówno ten, który popełnił fałszerstwo, ten, który coś źle zrobił, jak i w przypadku wydawnictw historycznych odpowiada redaktor danego tomu czy danej książki. A? To jest tak jak w sytuacji w firmie, kiedy pracownik coś zawinił, to oczywiście, że on jest pociągany do odpowiedzialności, ale cień niestety pada na całą firmę. Ileż razy choćby słyszymy o tym, że jakiegoś kapłana przyłapano na jakimś niecnym czynie, się mówi, bo Kościół, bo wszyscy kapłani. No, nieprawda. W związku z tym każdy odpowiada za to, co robi sam, ale w przypadku historycznych prac, jeżeli zawodowy historyk coś robi, a inny zawodowy historyk to publikuje, to zadaniem tego drugiego jest również weryfikacja. Stąd są tak zwane wewnętrzne recenzje naukowe. Kiedy ja publikuję jakiś artykuł naukowy z zakresu filozofii, bo to jest moja specjalność, to on idzie do recenzji, do jednego, a niekiedy dwóch fachowców w tej dziedzinie. Prawda? To jest tak jak przy pracy licencjackiej, magisterskiej, czy doktorskiej, czy przy książce składanej w wydawnictwie. Także tutaj odpowiedzialność również spada na tych, którzy to, mówiąc tak umownie, zatwierdzili do druku, dali, mówiąc językiem kościelnym, imprimatur.
Byli żołnierze Armii Krajowej tracą cierpliwość już i nie chcą bawić się w wymianę pism z wydawcą, postawili ultimatum na sprostowanie, czekają do końca stycznia, jeżeli do tego czasu nie otrzymają odpowiedzi, a w prasie ogólnopolskiej nie zostanie zamieszczone oświadczenie, to do sądu zostanie złożony pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Stowarzyszeniu Panorama Kultur, Ośrodkowi Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie. Takie zapowiedzi kombatanci składają. No i to chyba...
Ja się nie dziwię, bo po końcu cierpliwość została tutaj poddana zbyt wielkiej próbie, a są to ludzie wiekowi, bo są to, rozumiem, ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń, więc są to ludzie mający już bardzo wiele lat, a poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, no cień pada nie tylko na tych żołnierzy, kombatantów, weteranów, ale również na ich rodziny.
Panie
Także nie ma się co dziwić, że po prostu zamierzają postąpić tak, jak tutaj ojciec opisał.
Panie doktorze, a skąd takie nasilenie tych ordynarnych kłamstw, że Polacy niemalże na równi z Niemcami odpowiadają za okropieństwa II wojny światowej? To są, powiedzmy, kłamstwa haniebne, które wychodzą z ośrodków zewnętrznych, spoza granic Polski dzisiaj. Za chwilę pewnie i do tych przejdziemy, ale jeżeli one pojawiają się w Polsce i wychodzą z Polski, to już jest szczególnie haniebne.
Oczywiście, nie da się ukryć, że w znakomity sposób, i mówię to z pełnym uznaniem, chociaż jest to fałszowanie historii, ale z uznaniem dla propagandowych zamierzeń, Niemcy od wielu, wielu lat dokonują rewizji historycznej, to znaczy zaczynają pokazywać, że tak naprawdę ofiarami II wojny światowej nie byli Polacy i Żydzi tylko, ale byli również oni sami. Stąd jest to podkreślanie problemu wypędzeń i stąd jest to ciągła próba oskarżania Polaków o to, że Polacy byli współuczestnikami Holokaustu, a już od słowa współuczestnictwo do główne uczestnictwo już jest bardzo blisko. Więc nie jest wykluczone, że za kilka lat dowiemy się, że tak naprawdę to szlachetni żołnierze Wehrmachtu bronili polskich Żydów przed zagładą ze strony polskich antysemitów w szeregach Armii Krajowej. No takiemu widzeniu historii sprzyjają zarówno sami historycy, propagandziści, politycy, jak i również filmowcy. Przywołany tutaj w tym kontekście przykład serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie jest znakomitym świadectwem takiego właśnie widzenia spraw historycznych przez filmowców niemieckich, bo okazuje się, że w tym filmie jest grupa szlachetnych Niemców, mających różne wyrzuty sumienia, myślących tylko o ojczyźnie, a jak są przedstawieni żołnierze Armii Krajowej, no właśnie jako ci, którzy widząc mordowanych Żydów, czy też chcąc uwolnić ludzi z pociągu, a widząc, co są Żydzi, mówią, a to Żydzi, to nie ma żadnego problemu. No to jest po prostu karygodne, ale to jest świadectwo i powtarzam to z pewnym uznaniem dla propagandzistów niemieckich, to jest konsekwentne działanie całego państwa niemieckiego. My niestety jako Polacy, być może dlatego, że jesteśmy bardziej skuteczni niż Niemcy, nie potrafimy wypracować tak spójnej, konsekwentnej, stanowczej i opartej jednoznacznie na faktach historycznych polityki historycznej. I to jest naszym wielkim błędem, bo to powinno być, tak jak polityka międzynarodowa, przedmiotem konsensusu, uzgodnienia, porozumienia pomiędzy aktualnym rządem a aktualną opozycją, bo rząd i opozycja się miejscami zmieniają, a polityka zagraniczna danego państwa i polityka historyczna musi być prowadzona spójnie, konsekwentnie. I tutaj Niemcy są dla nas pewnym wzorem.
I to jest właśnie wzorzec. Panie doktorze, no ale no, pytanie jest takie. Dlaczego państwo polskie, no po pierwsze na arenie międzynarodowej reaguje jako państwo, mam na myśli jako państwo, tak słabo wobec tego rodzaju kłamstw. No przykład, były więzień, prawda, obozu koncentracyjnego niemieckiego, musi składać pozew do sądu, chociażby przeciwko dziennikowi niemieckiemu Die Welt o użycie zwrotu polski obóz koncentracyjny.
Tak,
i to składa były więzień obozu. No pytanie, gdzie jest w tym wszystkim państwo polskie?
To jest skandal, dlatego że w takich sytuacjach, tak ewidentnych, cały aparat państwa, polityczny, prawny, prokuratorski, nie mówiąc już o mediach, powinien jednoznacznie wesprzeć takiego człowieka, a przez wsparcie, rozumiem, przejęcie tej sprawy. Pan Karol Tendera lub inni ludzie, którzy tego typu wnoszą pozwy, powinni tylko i wyłącznie informować polskie państwo o tym, co się dzieje, dawać nazwisko jako autor pozwu, natomiast wszystkim innym powinno się dać polskie państwo. Tak jak polskie państwo stało się wspomagającą stroną stoczonym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu procesem dotyczącym zbrodni katyńskiej. Tam wniosły pozew wdowy katyńskie i córki i synowie ofiar Katynia, natomiast wsparło ich państwo polskie. I tak samo powinno być, jeżeli idzie o sprawę obozów niemieckich, zwłaszcza, że mówiąc tak całkiem szczerze, nie mamy formalnie czegoś takiego jak kłamstwo katyńskie, a mamy kłamstwo oświęcimskie. Więc bardziej nawet w tej oświęcimskiej sprawie, oczywiście mówiąc oświęcimska, mam na myśli kształt tych niemieckich obozów w Polsce, zwanych skrótowo, ale jakże fałszywie polskimi, w tej sprawie państwo polskie powinno działać bardzo energicznie, ponieważ ma do tego absolutnie uzasadnione podstawy prawne. A tymczasem tak się nie dzieje. I to jest dobrze postawione pytanie. Dlaczego tak się nie dzieje? Ja wiem, że my zawsze jesteśmy gotowi wejść w rolę ofiary, czy po chrześcijańsku nadstawić drugi policzek, ale jednak zupełnie czymś innym jest wybaczenie, przebaczenie po chrześcijańsku i moralnego punktu widzenia, a zupełnie czymś innym jest rozliczenie historyczne, rozliczenie polityczne. Należy przebaczyć, ale nie należy zapominać. A przebaczyć poza tym można tylko wtedy, kiedy wie się komu i za co się przebacza. Dlatego, że niedługo się okaże, że to my powinniśmy głównie przebaczać Niemcom, a nie Niemcy nam. No niestety, takie są dzisiaj realia i to jest najbardziej przykry aspekt obu tych spraw, o których w tej chwili rozmawiamy.
Tak, że Niemcy powinni nam przebaczyć nasze winy wobec nich. Panie doktorze, duże znaczenie będzie miała opinia Ośrodka Studiów Wschodnich, który na zlecenie warszawskiego sądu ocenia, czy użycie przez Die Welt zwrotu polski obóz koncentracyjny było przejawem niemieckiej polityki historycznej, czy też był to odosobniony przypadek. Bardzo dużo tych przypadków.
To jest najczęściej to, co mi ojciec wyjął. To jest najczęstsze tłumaczenie, że to był odosobniony przypadek, że to był wyjątek i że to zostanie natychmiast usunięte ze strony internetowej. Tylko to jest tak z artykułem, który się ukazuje oczerniającym kogoś na pierwszej stronie gazety, a sprostowanie jest niekiedy na czwartej, piątej stronie małym druczkiem i to 2 lata po fakcie, kiedy już nikt nie pamięta, ale wszyscy pamiętają to, że ktoś został postawiony w stan oskarżenia, że kogoś oskarżono, że był zdrajcą, mordercą, pedofilem, obojętne o co. A potem się okazuje, że przeprasza ta gazeta czy wydawca. Notabene bardzo często ta gazeta już nie istnieje, nawet nie ma co przepraszać, lub wydawca się zmienił i kto potem o tym będzie pamiętał. I dlatego też nie bardzo wierzę w to, że są to odosobnione przypadki, ponieważ dzisiaj świat mediów jest tak zwarty dzięki internetowi, że jeżeli się kilkakrotnie pojawiły takie właśnie fałszerstwa historyczne jako odosobnione przypadki, to już wszyscy wydawcy na całym świecie, dziennikarze wszystkich mediów, a zwłaszcza niemieckich, powinni być szczególnie wyczuleni na ten właśnie problem polskich obozów, w cudzysłowie oczywiście polskich obozów koncentracyjnych. A skoro mimo, iż tyle razy było to wyciągnięte na światło dzienne i tyle razy się o tym mówiło, a oni w dalszym ciągu to robią, no to bardzo przepraszam, ale errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką, ale nie można tych błędów powtarzać, bo wtedy to już nikt nie uwierzy, że jest to rzeczywiście odosobniony przypadek. To jest taki jakby cały czas proces sądowania, na ile można Polaków znieważać, na ile można Polakom pluć w twarz. I niestety okazuje się, że ponieważ nasza reakcja jest taka właśnie, o jakiej rozmawiamy, że biedny pan Karol Sendera sam musi walczyć tutaj o wsparcie, ewentualnie tylko go wspierają jakieś organizacje społeczne, bo wiem, że i Reduta Obrony Dobrego Imienia Polski pana Macieja Świerskiego się w to włącza i pan mecenas Obara. Tu powinno działać z całą stanowczością państwo polskie. Jeżeli państwo w takich sprawach nie działa, to zasadne staje się pytanie, do czego nam jest w ogóle to państwo?
Tak, pozwólmy sobie pluć w twarz, to później zobaczymy, jaka będzie przyszłość kraju nad Wisłą, ale też, panie doktorze, na drugą rzecz chciałbym zwrócić uwagę już na zakończenie rozmowy, no bo z jednej strony mamy, no tak, z wewnątrz Polski jakieś ośrodki wydawnicze wydają kłamliwe, no po prostu kłamliwe publikacje, z drugiej strony chociażby Niemcy w tej polityce historycznej przeinaczają historię, wybielają się oczywiście kosztem Polaków. Z trzeciej strony państwo polskie nie reaguje albo reaguje zbyt słabo. Z czwartej strony państwo polskie po prostu redukuje historię, redukuje język polski, polską literaturę, ruguje ze szkoły.
No zagadnienia, to ojciec trafił tutaj w dziesiątkę, jak to się mówi. Mianowicie to jest całościowa sprawa, bo to nie jest tylko to, o czym mówimy w tej chwili, to konkretne kwestie, tylko to jest to, że młodzież ucząc się historii nie wie, ucząc się języka polskiego nie wie o tym, co było dobre, co było złe, bo jest teraz taka postmodernistyczna zasada niewartościowania, tylko opisywania. Ja to jako naukowiec rozumiem, ale w pewnym momencie no trzeba powiedzieć, bo jeżeli byśmy, co jest dobre, co jest złe, bo jeżeli byśmy mówili, że na przykład, no nie wiem, Niemcy z Polakami toczyli wojnę w 1939 roku, to jest tak jakby powiedzieć, że toczyli wojnę, to znaczy umówili się, że będą się bić, obie strony są równie odpowiedzialne, a nie, że Niemcy na Polskę i Związek Sowiecki napadli. To jest to samo, co mówienie, że na przykład generał Jaruzelski miał swoje racje i pułkownik Kukliński miał swoje racje. I tak jak wczoraj powiedział Leszek Miller w wywiadzie dla Newsweeka, należy się order Orła Białego i generałowi Jaruzelskiemu i pułkownikowi Kuklińskiemu. Jeżeli w ten sposób będziemy stawiać sprawę, że będziemy mówić, że wszystko jest względne, wszystko jest relatywne i wszystko można mierzyć różnymi miarami, a najlepiej to w ogóle powiedzieć na tak skomplikowane losy, tak skomplikowaną historię, że nie da się wykonywać, że nie da się dokonywać żadnych ocen, to wtedy to młode pokolenie wyrośnie już całkowitym takim galimatiasie i naprawdę nie będzie wiedziało, co jest dobre, a co jest złe i czy, żeby to już do skrajności doprowadzić, czy rację miał papież Jan Paweł II, czy rację miał strzelający do niego Ali Akcza, bo obaj mieli, jak to powiedzieli postmoderniści, swoją wizję historii, swoje widzenie świata. No przecież to jest chore. To jest chore, to jest niebezpieczne i to jest niszczące dla zdrowej, jeszcze w miarę zdrowej tkanki społecznej narodu. Każdego narodu, no ale w tym momencie mówimy o najbliższym nam narodzie polskim.
A najpiękniej w cudzysłowie pokazuje nam to ojciec narodu, Bronisław Komorowski, pan prezydent, który z jednej strony zaprasza do Rady Bezpieczeństwa Narodowego dyktatora Jaruzelskiego, a z drugiej strony zapala świeczkę 13 grudnia w oknie dla uczczenia ofiar właśnie tegoż pana.
I takie przykłady możemy mnożyć. I to jest właśnie ten relatywizm, to jest pokazywanie, to jest robienie Polakom wody z mózgu. I starszym, i młodszym. Młodszym w ogóle, bo się uczą dopiero, a starsi, którzy już w pewien sposób są do czegoś przekonani, to teraz nagle zaczynają wątpić. Bo na ja widzę wśród swoich znajomych, którzy kiedyś zdecydowanie oceniali negatywnie komunistów stan wojenny, to dzisiaj właśnie na skutek takiej polityki historycznej zaczynają się mnożyć pytania i wątpliwości, a może to nie było tak najgorzej, a może nie było innego wyjścia, a może właśnie Jaruzelski miał rację. No doskonale to tutaj opisał w tym przykładzie.
Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za rozmowę.
I ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, pozdrawiam ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był gościem Radia Maryja.